Fragment Pisma Świętego, który będę rozważał, to Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 3, pierwszych 8 wersetów. Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 3, od 1 do 8 wersetu w tej Biblii, którą my się posługujemy, wydanie warszawskie, to jest na 735. Posłuchajmy, albo kto ma otwartą, też niech czyta, śledzi swoimi oczami tekst. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni, czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rodzenia i czas zszywania, rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Może dotąd takie rozważanie mądrego Salomona, natchnionego Duchem Świętym. I to nie jest tylko rozważanie filozoficzne, filozoficzny tekst. Osobiście jestem przekonany o tym, że ten tekst ma głębokie zastosowanie także do naszego życia. Chciałbym go po prostu odnieść bardzo osobiście do życia każdego z nas. Do swojego życia i także mam nadzieję, że i wam uda się coś z tego tekstu odnaleźć, odnieść do swojego życia. Salomon mówi tak, natchniony duchem, wszystko ma swój czas. Może byśmy go w ten sposób sparafrazowali, ten tekst. Wszystko ma swój czas w moim życiu. I każda sprawa pod niebem ma swoją porę w moim życiu. I dalej Salomon mówi, jest czas rodzenia i czas umierania. Spróbujmy spojrzeć właśnie tak na nasze życie. Oto jest czas, okres, w którym przyszliśmy na ten świat. Czy był to czas przypadkowy? Czy był to okres przypadkowy? Czy był to dzień przypadkowy? Czy był to dzień, który wyznaczył Bóg? Czas, kiedy przyszliśmy na ten świat. Oto dzień naszego narodzin. Dzień naszych narodzin. I dalej Pismo Święte mówi nam, że jest czas umierania. A więc pomiędzy tymi dwoma punktami na tej ziemi jest nasze życie. Jest nasze życie. Ja w to wierzę, nie wiem jak wy, ale ja jestem do tego przekonany, że Bóg wyznaczył dzień moich urodzin i Bóg wyznaczył dzień mojej śmierci. Na szerokości dłoni wyznaczył dni moje. A pomiędzy tymi dwoma punktami jest moje życie. I tam są różne okresy, różne punkty Bożego czasu dla mnie. Tam są różne takie małe odcinki Bożych okresów dla mojego życia. I ja osobiście wierzę w to, że Bóg planując czy dając mi moje życie, zaplanował dla Niego pewne wydarzenia, pewne okresy, zaplanował swój czas, aby właśnie wtedy dokonały się w moim życiu te Boże dzieła, te Boże sprawy, te rzeczy, które On dla mnie przeznaczył. Gdybyśmy spojrzeli na Jezusa Chrystusa, bo najpierw chciałbym zrobić tą ilustrację, czy ten opis życia Jezusa Chrystusa, zanim przejdziemy do zobaczenia kilku rzeczy z Jego życia, jak to było precyzyjnie zaplanowane w czasie wszystko, może taką rzecz chciałbym powiedzieć. Wiecie, Bóg jest wieczny. Bóg funkcjonuje, można powiedzieć, poza czasem. Pismo Święte mówi, że dla Niego jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest dla Niego jak jeden dzień. Ale ten Bóg, który jest wieczny, który funkcjonuje poza czasem, w naszym życiu, w historii świata działa w określonym czasie. Określonych porach, okresach, dniach, a nawet godzinach działa w określonym czasie. I teraz spójrzmy na wydarzenia okresu Eden. Może ja je tylko króciutko opiszę, powiem wam, że kiedy Pan Bóg stworzył świat, stworzył człowieka, osadził go w ogrodzie Eden, aby człowiek uprawiał szczek tego ogrodu, aby mu było dobrze, aby był szczęśliwy. Dowiadujemy się, że człowiek przekroczył Boży nakaz, przekroczył Boże przykazanie, spożył owoc z drzewa poznania dobra i zła, o które Bóg powiedział, że ci nie wolno. Przekroczył Boży nakaz, pojawił się na świecie grzech. I w tym momencie, kiedy pojawił się na świecie grzech, kiedy przyszedł Bóg do Adama, kiedy przyszedł Bóg do Ewy, też dał taką obietnicę, rozdział 3, werset 15, dał taką obietnicę, którą nazywamy obietnicą zbawienia, obietnicą odkupienia. To słowo brzmi w ten sposób. To Bóg mówi do węża: i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jego potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Bóg daje obietnicę zbawienia, że przyjdzie taki czas, że na świecie pojawi się potomek niewiasty, który zdepcze szatanowi głowę. Wiecie, i moglibyśmy sobie zadać takie pytanie. Kiedy to nastanie? Kiedy nastanie zbawienie? Kiedy nastanie odkupienie? Kiedy na tym świecie pojawi się ten wyznaczony potomek? Ile czasu ludzkość będzie musiała czekać na obiecanego Zbawiciela, na obiecanego Mesjasza? Wiecie, po drodze było cały szereg zdarzeń. Może patrząc z naszej perspektywy, my byśmy powiedzieli, to się powinno stać jak? Najszybciej, jeśli pojawił się grzech na świecie, jeśli pojawił się upadek w Edenie, jeśli pojawiła się obietnica zbawienia, odkupienia, to z naszej perspektywy, ludzkiej perspektywy, powiedzielibyśmy tak, to jak najszybciej powinien przyjść Zbawiciel, Mesjasz i odkupić upadłego człowieka, dokonać dzieła zbawienia. Ale kiedy patrzymy w Pismo Święte, ten czas rozwija się, Boży czas rozwija się inaczej. W międzyczasie żył Noe, żył długo, prawie 1000 lat i umarł. W międzyczasie pojawił się na ziemi później Abraham, Izaak, Jakub. Pojawili się Jozue, wcześniej Mojżesz, Jozue. Lata mijają, kolejne okresy przychodzą. Mija 100 lat, mija 1000 lat, mija 2000 lat, mija 3000 lat. A Mesjasza, obiecanego Chrystusa, Zbawiciela, jeszcze nie ma, jeszcze się nie pojawił. I w którym momencie na świat przychodzi Boży Syn? W którym momencie historii, w którym okresie pojawia się Zbawiciel? Pismo Święte nam to ilustruje w liście Galacjan 4:4. Liście do Galacjan 4:4. Apostoł Paweł wyjaśnia nam tę sprawę. Mówi o Bożym zegarze, że ten zegar jest bardzo precyzyjny, ten zegar bije bardzo dokładnie, ten Boży zegar wyznacza pewne punkty w historii świata. Jak powiedziałem wcześniej, według naszego zrozumienia, być może my byśmy ten czas Boży przestawili, może ten Boży zegar byśmy próbowali przestawić, powiedzielibyśmy, jak najszybciej Zbawiciel powinien przyjść. Ale Boże Słowo nam mówi, w liście do Galacjan, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. Gdy nastąpiło wypełnienie czasu, dopełnił się Boży czas, gdy przyszedł ten Boży, gdy Boży zegar osiągnął punkt kulminacyjny, właśnie wtedy, w tym momencie Bóg posłał na świat swego Syna. Jestem przekonany, że u Boga jest to bardzo precyzyjnie zaplanowane. Że u Boga jest to bardzo dokładnie określone. Później, kiedy Pan Jezus był na ziemi, Jego głoszenie, Jego zwiastowanie Ewangelii zaczynało się od takich stwierdzeń. Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. A gdybyśmy spojrzeli już tak bardzo szczegółowo na chociażby na sam fakt śmierci Pana Jezusa, to czy data tej śmierci, czy dzień tej śmierci, czy godzina tej śmierci była taka przypadkowa? Czy mogła się że ta śmierć mogła nastąpić zupełnie w innym okresie, w innym miesiącu, w innym roku? Otóż nie. Dokładnie wiemy o tym, że Pismo Święte nas poucza, że właśnie wtedy, kiedy zbliżało się święto Paschy, właśnie wtedy ono było wyznaczone, określone. Wtedy, kiedy Izraelici mieli wspominać swoje wyjście z Egiptu, uratowanie z niewoli egipskiej. Wtedy, kiedy Izraelici pamiętali o tym, że baranek paschalny miał być składany na ofiarę paschalną. Właśnie dokładnie w tym okresie, dokładnie w tym dniu Boży Syn został przybity do krzyża i jako baranek paschalny dokonał dzieła zbawienia, odkupienia. Wiecie, to tylko takie zdawkowe informacje, bo moglibyśmy szczegółowo przeanalizować całe życie Jezusa i byśmy widzieli, że wszystko tam się działo według Bożego zegara. Że wszystko działo się w czasie, który Bóg wyznaczył, w okresach, które Bóg wyznaczył. Możemy pójść dalej, a zesłanie Ducha Świętego, czy to przypadkowa niedziela? Czy to właśnie ta niedziela, którą wyznaczył na swoim zegarze Bóg? To właśnie ta niedziela, którą wyznaczył na swoim zegarze Bóg. Wszystko ma swój czas. Każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Bóg to w sposób najdoskonalszy zrealizował w Jezusie Chrystusie, kiedy w odpowiednich chwilach, w odpowiednich okresach Boży Syn dokonał tego, co przeznaczył Bóg, aby stało się dokonane. I teraz pozwólcie, że przejdę do naszego życia. A jak to jest z naszym życiem? Czy w naszym życiu też jest bardzo podobnie? Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Czy myślałeś kiedyś o tym, że Bóg wyznaczył każdemu z nas pewne okresy, pewne chwile, pewne punkty na tej odcinku naszego życia, w których ma się coś w naszym życiu stać, ma się coś w naszym życiu dokonać? Jak to jest z nawróceniem? Kiedy czytam pierwszy list Piotra, rozdział drugi. Pierwszy list Piotra, rozdział drugi, werset 12. Apostoł Piotr zwraca się do chrześcijan i mówi w ten sposób: prowadźcie wśród pogan, czyli prowadźcie wśród niewierzących, życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Oto poganin ma wysławiać Boga. Kiedy to się ma stać? Kiedy to się może stać? Ktoś, kto Boga nie zna, ktoś, kto z Bogiem niczego głębszego nie przeżył, nie doświadczył, nagle ma zacząć wysławiać Boga w dzień nawiedzenia. Jest to dzień, który Bóg wyznacza dla tego człowieka. Jest to dzień, w którym Bóg się dotyka życia tego człowieka. Jest to dzień, w którym Bóg szczególnie wyciąga swoje ręce do człowieka. Czy miałeś coś takiego? Ja coś takiego przeżyłem. Że Bóg w okresie, pewnym okresie mojego życia w sposób szczególny wyciągnął do mnie swoje ręce. Przypominam sobie to, że to było tak. Wtedy odbywałem swoją zasadniczą służbę wojskową i ona zbliżała się do końca. I zupełnie nie wiem dlaczego. Przecież w żaden sposób to nie był jakiś okres, gdzie miałbym się zwracać ku Bogu, bo też i nie było żadnej takiej realnego powodu i przyczyny, że miałbym się zwracać ku Bogu. Ale nagle w tym okresie zaczęły przychodzić do mnie takie myśli, takie refleksje. A co się stanie z tobą, kiedy umrzesz? Nagle zaczęły przychodzić do mnie takie myśli, czy twoje życie jest w porządku. Zaczęły przychodzić do mnie myśli, że jestem grzesznikiem i gdyby mi się coś stało, to poszedłbym do piekła. Słuchajcie, to był okres, kiedy nawet zastanawiałem się, a może ja w moim życiu zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu? Nie wiem dlaczego, skąd i jak pojawiły się takie myśli w moim sercu. A później, kiedy ta służba się zakończyła, ktoś zaproponował mi z rodziny, abym się wybrał na nabożeństwo. Ja, nie wiedząc dlaczego, powiedziałem, że pojadę. Tak, czemu nie? Pojadę. I kiedy pojechałem i byłem na takim nabożeństwie jak to, bo może troszeczkę inaczej ono wyglądało, bo w innym miejscu, powiedziałem sobie w moim sercu, chcę takiego życia. Chcę takiego życia. Chcę żyć inaczej. Chcę, żeby coś się zmieniło we mnie. I na drugi tydzień nawróciłem się. Oddałem swoje życie Chrystusowi. On stał się moim Panem i Zbawicielem. Wiecie, dzień nawiedzenia, czas nawiedzenia. Dzisiaj zastanawiam się, gdybym się nie nawrócił w tamtym okresie, czy mógłbym się nawrócić w innym okresie. Być może bym mógł, ale czy byłoby to takie łatwe? Czy byłoby to takie proste? Czy byłoby to takie, jak ten, wiecie, jak skoczek skacze, to ma ten wiatr pod narty, żeby go niosło, żeby jak najdalej. Czy byłoby to takie proste? Gdzie wtedy było to łatwiejsze dla mnie, bo był to czas, bo był to dzień, był to okres, kiedy Bóg wyciągnął do mnie swoje ręce i mnie niósł. Był to czas mojego nawiedzenia. Był to czas, w którym Bóg dał mi łaskę, abym się mógł nawrócić. Gdyby się okazało, że odrzuciłem ten okres, że zamknąłem moje serce, być może byłaby jeszcze taka sposobność, ale czy byłoby mi łatwiej? Myślę, że nie. Wtedy mi było łatwiej. Słyszeliśmy tutaj z tego miejsca świadectwo Bartka. Ja pozwolę sobie, nie konsultowałem to z nim, ale pewną myślą się podzielić, dlatego że Bartek wyrósł w naszym zborze. I ja go i wy też mieliście okazję obserwować, jak to wszystko wyglądało. On nam dzisiaj to wszystko jeszcze tak w skrócie telegraficznym opowiedział. I zapamiętałem jeden taki epizod z życia Bartka, mianowicie razem z jego tatą, z Bartkiem i ja pojechaliśmy na konferencję do Wrocławia. Konferencję, na której usługiwał Dawid Wilkerson. I w tym cyklu kazań, które wygłaszał Dawid Wilkerson, było jedno kazanie, kazanie ewangelizacyjne. To było na samo zakończenie konferencji. Wiecie? I tak się zdarzyło, że akurat siedzieliśmy koło siebie. Ja, Bartek i jego tata Olek siedzieliśmy blisko siebie. I słuchaliśmy kazania ewangelizacyjnego i ja już te treści, te myśli tego kazania znałem. Ale to słowo mnie tak dotykało, tak poruszało moje serce, że gdyby nie fakt, że kiedyś powierzyłem swoje życie Chrystusowi, to ja bym się nawrócił na tym kazaniu. Naprawdę, gdyby nie ten fakt, że już wcześniej oddałem swoje życie Chrystusowi, chciałem wyjść do przodu i się jeszcze raz nawrócić. Bo to słowo dotykało mojego życia. Bo widziałem ludzi, którzy płaczą, ludzi, którzy na wezwanie biegną do przodu, aby oddać swoje życie Chrystusowi. I ja też chciałem biec. Albo myślałem sobie, nie wypada, przecież jestem nawrócony. Przecież oddałem moje życie Chrystusowi, jestem zbawiony. Ale spojrzałem na Bartka, bo on stał obok mnie. Spojrzałem na niego i pomyślałem, on się powinien nawrócić. On powinien wyjść. Ale to jest taka moja ocena, może nie do końca prawdziwa, ale pozwolę sobie ją wypowiedzieć. Ale może w jakiś sposób Bartek odebrał to namaszczone przesłanie, ale się nie nawrócił w tym dniu. Nie nawrócił się w tym dniu. Aż mi troszkę żal było. Na takim kazaniu się nie nawrócić. To na jakim się Bartek kazaniu może nawrócić? Wiecie, później usłyszeliśmy tu w jego świadectwie, że otworzył stronę internetową naszego zboru. I ja znam ten tekst, bo sam go napisałem. Znam ten tekst. Ja go nie chcę porównywać do kazania Dawida Wilkersona. Ja nie wiem, czy ja bym się na ten tekst nawrócił. Sam. To jest takie naprawdę zwykłe, najprostsze wyjaśnienie Ewangelii, jakie możecie sobie wyobrazić. A ci, którzy wiedzą, jak ja piszę, to wiecie, jak ja piszę. Wiecie, i to wystarcza. I to wystarcza. Modlitwa wystarcza, żeby uklęknąć i oddać swoje życie Chrystusowi. Wiecie, co chcę powiedzieć? Chcę wam powiedzieć, co to znaczy czas nawiedzenia. Co to znaczy, że Bóg dotyka się życia człowieka. Co to znaczy, że Bóg wyciąga swoje ręce do człowieka, że jest wiatr od Boga, że jest Boży wiatr. I będąc na tym miejscu, mówiąc o tym, chcę też bardzo tak powiedzieć sobie i nam wszystkim, żebyśmy pamiętali o tym, żeby nie przespać w swoim życiu czasu nawiedzenia. Bo wiecie, Bóg daje szczególną łaskę, ale Bóg za nas nie zrobi żadnej decyzji. Bóg nie podejmie za nas decyzji. to my w tym czasie musimy podjąć decyzję. To my w tym czasie, żeby nie było tak, jak Pan Jezus powiedział o Jerozolimie, że nie poznałaś czasu swojego nawiedzenia, nie poznałaś czasu swojego nawiedzenia. A więc na tej odcinku, kiedy Bóg daje nam dzień naszych narodzin i wyznacza dzień naszej śmierci, są wyznaczone Boże okresy, szczególne okresy Bożej łaski do tego, aby pewne rzeczy w naszym życiu się stały. Dalej Salomon w tym fragmencie powiedział takie słowa, że jest czas milczenia i jest czas mówienia. Nie wiem, czy też myślałeś o tym, ale istnieje i Bóg wyznaczył czas, aby coś powiedzieć i też wyznacza czas, aby czegoś nie powiedzieć. Wyznacza czas. Nawet nasze słowa, nawet nasze zdania, a szczególnie te ważne słowa i te ważne zdania mają swój Boży zegar. I optymalnie jest, kiedy one padną w Bożym czasie. Pozwólcie, że dwa fragmenty z Księgi Przypowieści Salomona. Rozdział 15, Przypowieści Salomona, rozdział 15, werset 23. Salomon mówi ten sposób. Raduje to człowieka, gdy umie dać odpowiedź, jakże dobre jest słowo we właściwym czasie. Słowo może być dobre, ale może być wypowiedziane w złym czasie i wtedy to słowo traci swoją moc. Dobre jest słowo we właściwym czasie. Te dwie rzeczy muszą się ze sobą złączyć, połączyć, aby stworzyć pewną Bożą harmonię i Bożą moc. Mieć w sobie. Księdze Przypowieści 25:11 jest kontynuacja tej myśli i tutaj jest powiedziane tak. Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach. Słowo wypowiedziane we właściwym czasie to jak złote jabłko na srebrnych czaszach. A co jest ze słowem, które jest wypowiedziane nie we właściwym czasie? Ono chyba takie nie jest. To może być nawet to samo słowo, ale ono takie nie jest. Bóg daje nam szczególne okresy w naszym życiu, abyśmy powiedzieli, kocham Cię. Bóg daje nam szczególne chwile, abyśmy powiedzieli, wybacz mi. Bóg daje nam bardzo szczególne chwile, abyśmy powiedzieli przepraszam i wtedy jest najlepiej to powiedzieć. Bóg daje nam takie chwile, abyśmy powiedzieli nie. I Bóg daje nam takie chwile, abyśmy powiedzieli tak. Bóg daje nam te chwile. I wiecie, tą całą mądrością, jaką Bóg chce nas obdarzyć, to jest to, abyśmy umieli to w naszym życiu rozpoznać. Podzielę się jeszcze z wami jednym przykładem, chociaż się zmagałem z tym przykładem, bo muszę się do czegoś w nim przyznać, ale podzielę się z wami tym przykładem. Kiedy poznałem Dorotę i zaczęliśmy się ze sobą spotykać, był taki spacer, na którym byliśmy, w którym ja bardzo wyraźnie odczułem, że to jest ten moment, to jest ta chwila, że muszę jej coś powiedzieć. Ale wiecie, wstydziłem się tego. Jeszcze nie wiecie, co to jest, więc tak powiem wam, ale w odpowiedniej chwili, w odpowiednim czasie. Wiecie? Ona była wzorową studentką uniwersytetu, a ja zacząłem się z nią spotykać i Bóg włożył w moje serce, aby mi powiedział to, że oblałem maturę. Nie zrobiłem tego. Myślałem sobie, nie, może mnie rzuci, może nie będzie chciała za mnie wyjść, może sobie pomyśli, że w ogóle nie warto się z tym gościem spotykać. Nie wiem, co tak myślałem. Nie zrobiłem tego. Ale później, żeśmy się pobrali, to jest nie koniec historii, ta historia ma swój. Wiecie, później bardzo szybko, w jakichś tam okolicznościach wyszło to. Ja już nie pamiętam tych okoliczności, ale wiem, że mi było ciężko wtedy. że to było o rok za późno. To było o rok za późno. I to już nie był ten czas, żeby o tym mówić, ale trzeba było właśnie wtedy o tym mówić. Był Boży czas od Boga, żeby coś powiedzieć. Ja tego nie zrobiłem, więc musiałem to powiedzieć zupełnie później. A później jeszcze musiałem za to wszystko nadrobić w moim życiu. Musiałem to nadrobić. Musiałem uzupełnić. Ale to już nie było zależne. To już po prostu... Jeśli swoją młodość spędziłem stojąc pod czepakiem i w klatce z kolegami i tam przebimbałem lata mojego życia, to później trzeba było się sprężyć i zdać maturę i się wyuczyć w ciągu roku wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było coś nadrobić. Ale wracam do tej myśli, że jest Boży czas, aby coś powiedzieć. I jeśli tego nie rozpoznamy, to może się okazać, że jest bardzo trudno to powiedzieć. Że to wiele więcej kosztuje. Że to jest bardzo trudne. Mówię to z pełną świadomością, bo tak jest i w naszym życiu. Że kiedy dziś Bóg do ciebie mówi, pokazuje ci, że pójdź do tego brata i powiedz mu przepraszam. Albo idź do tej siostry i powiedz wybacz mi. To wiedz, że to jest ten najlepszy czas. Że później już tak dobrego może nie być. Później może być tylko gorsze. I zamiast to jabłko być złote i być na srebrnych czaszach, to w moim życiu się stało tak, że to jabłko było zgnite i w plastikowej misce. Ale musiałem je przynieść. To już nie było złote jabłko na srebrnych czaszach, ale zgniłe jabłko w plastikowej misce. Ale musiałem je przynieść, musiałem je pokazać, musiałem je podać. Bo pamiętajcie, wszystko ma swój czas. Jest czas milczenia i jest czas mówienia. I kolejna myśl odnośnie czasu. Także w naszym życiu jest Boży czas, aby coś zrobić, aby się coś dokonało. Salomon na przykład mówi, jest czas burzenia, jest czas budowania. Na przykład w naszym życiu jest czas, by się uczyć. Na swoim przykładzie już to wspomniałem, ale jeszcze to chcę podkreślić, bo to jest bardzo ciekawe. Bo na przykład ja wiem, że dla mojej córki jest czas, by się uczyć, jest czas uczenia, ale ona myśli, nie, jest czas bawienia. Ona myśli, że jest inny czas. Wiecie? Ona nie zawsze rozpoznaje to, jaki jest czas dla jej życia. Na przykład jest czas, by się ożenić lub wyjść za mąż. Ja w to wierzę, że jest czas. Na swoim przykładzie. Znowu mogę opowiedzieć historię mojego życia. Ja przez 7 lat się próbowałem ożenić. Z każdą dziewczyną, która mi się podobała. Oczywiście bez żadnych takich... Gdzieś tam w moich myślach myślałem, a może ta będzie moją żoną, a może ta. Wiecie, i przez 7 lat nic. Żadnych efektów, żadnego owocu. Aż musiałem do seminarium wyjechać. Wiecie? I przyszedł Boży czas. I to było takie łatwe. To było takie proste. To było zwyczajne. To się po prostu działo. Rzeczy się działy, rzeczy się stawały. Kiedy przychodzi Boży czas na coś, to jest coś Bóg nam daje. I my wtedy to zrobić możemy. Jest w życiu czas, by zacząć pracować i zarabiać na siebie, utrzymywać się. Chociaż niektórzy chcieliby ten czas odłożyć jak najdalej. Ale jest czas, by burzyć, jest czas, by budować coś. I przychodzi ten czas. Jest czas, by zacząć służyć Bogu. Możesz ten czas odsunąć dalej. Ale to nie jest mądre. Jest też Boży czas, aby dokonać pewnych zmian w swoim życiu. Przeżyłeś to? Jest Boży czas na zmiany w twoim i w moim życiu. Może już próbowałeś wielokrotnie coś zmienić i wiesz, jakie są efekty. Wystarczyło ci sił do wieczora. Ale ja wierzę w coś takiego, że przychodzi taka Boża łaska, że możesz zrobić to, co do tej pory było niemożliwe. że możesz zmienić to, co się wydawało nie do zmienienia, że możesz się wyzwolić ze swojego życia to, co było nie do wyzwolenia. Przeżyłem to. I przez wiele lat, jak tłukłem głową w ścianę, po to, by przyszedł ten moment, ten chwila, ten okres, by ten mur runął i rozleciał się. Ale wiem, że to był czas, czas od Boga. W liście do Filipian 2,13 jest taki werset, który może nam nastręczać pewne problemy, ale ja chciałbym go zacytować w kontekście tego kazania, które głoszę. List do Filipian 2,13. Ten werset mówi w ten sposób. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. I ja wierzę, że to dotyczy Bożego czasu. W Bożym czasie, w jakiej sprawie Bóg sprawia we mnie i w nas chcenie, że my zaczynamy naprawdę czegoś chcieć, że zaczynamy naprawdę czegoś pragnąć, że naprawdę jesteśmy zdeterminowani, aby coś się zmieniło w naszym życiu. I wtedy, kiedy chcemy od Boga, to wtedy też od Boga przychodzi siła do wykonania tego, do zrobienia tego, do przemiany. I znów mogłoby się to pojawić dziesiątki świadectw, jak to jest. Że przez lata czegoś nie chcemy z rąk wypuścić, trzymamy tą swoją zabawkę i wiemy, jesteśmy w umyśle przekonane, że to nie jest właściwe, ale ją trzymamy. Aż do momentu, kiedy przychodzi czas, kiedy Bóg nawiedza nasze życie. I my to puszczamy i nawet z radością to puszczamy. I nawet chcemy się tego pozbyć, bo Bóg daje nam chcenie, Bóg daje nam wykonanie, abyśmy to właśnie teraz zrobili. I to jest ważne, powiedziałbym super ważne, aby tego nie przespać w swoim życiu. Kiedy wybije właśnie ta godzina zero, kiedy wybije ta najważniejsza godzina, ten chwila Bożej łaski dla nas. To jest ważne, aby to w naszym życiu rozpoznać i wtedy to zrobić, wtedy to wykonać. Pamiętajmy o tym. Oczywiście możesz to zrobić kiedy indziej, ale nigdy ci nie będzie tak łatwo, jak właśnie wtedy, w tym czasie, kiedy daje Bóg. W najlepszym czasie, czasie od Boga. Jest czas, wszystko ma pod niebem swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Oczywiście Salomon to rozbija, bo na przykład mówi dalej, że jest czas płaczu i czas śmiechu. Już nie chcę tego omawiać, tylko wspomnę o jednej myśli, jedną myśl powiem. To mówi, że w naszym życiu jest czas doświadczenia i czas próby. I w naszym życiu jest czas, aby się radować i cieszyć przed Bogiem. I tak jest w życiu każdego z nas. Jezus to przeżył. I w życiu Jezusa był czas próby, kiedy długo poprowadził na pustynię. To był czas doświadczenia i czas próby. A później był drugi czas, kiedy Bóg poprowadził go do ogrodu Getsemane. I to były kolejne okresy, czasy doświadczeń. I tak jest w naszym życiu. Jest czas łez i czas radości. Ale teraz jeszcze dwie rzeczy chcę powiedzieć. Jakie są takie główne przeszkody w tym, abyśmy rozpoznali Boży czas dla naszego życia? O dwóch rzeczach tylko powiem. Ich jest zdecydowanie więcej, ale te dwie szczególnie dzisiaj chcę zaakcentować. Przeszkody, dlaczego czegoś nie robimy w Bożym czasie. I pierwsza rzecz, pierwsza sprawa, czy cecha naszego charakteru, to jest brak cierpliwości. Niecierpliwość. Brak cierpliwości. Nie potrafimy wyczekać do właściwego momentu. Jesteśmy pokoleniem, które mówi dziś, teraz, już i natychmiast. Chcemy mieć wszystko od razu, natychmiast, od razu. I bardzo często jest tak, że będąc niecierpliwymi, próbujemy rozwalić mur, który w tym momencie jeszcze nie runie, jeszcze nie upadnie. Próbujemy zrobić rzecz, która jeszcze nie jest właściwa dla nas. Przyspieszamy pewne rzeczy. Chcemy je urealić w naszym życiu. Ale Bóg gdzieś mówi, zatrzymaj się, poczekaj, to jeszcze nie ta chwila, nie ten okres. I wiecie, wtedy robimy najwięcej błędów, ale też wtedy jesteśmy najbardziej sfrustrowani w życiu. Bo nam się wydaje, że Bóg nas zostawia, że Bóg nas zostawił z problemem, nie ma rozwiązania. Ja to widzę to w swoim życiu, widzę to w życiu waszym. Przecież byście chcieli, żeby już ten mąż się w końcu nawrócił po tylu latach, a jak nie, to wy się za niego nawrócicie? Albo jak Koryntianie byli gotowi nawet za umarłych się ochrzcić. Zrobimy to, przyspieszymy, żeby się coś stało. Ale wiecie, jeżeli na coś nie przyszedł Boży czas, to się to nie stanie. To tylko my będziemy się, nie wiem, uderzać, próbować przesunąć ścianę, której się przesunąć nie da. Z jednej strony jest to niecierpliwość i Pismo mówi tak, że patrzcie na rolnika, który zasiał i cierpliwie czeka, aż będzie plon. A my mówimy tak, wczoraj siałem, dziś będę zbierał. Nie, dziś siałem, dziś będę zbierał. Nie będę czekał. Ale to nie fasolka, którą podlejemy i tam puści już tam kiełki za parę godzin czy na drugi dzień. Jest czas siania i czas zbierania. I jest czas siania ze łzami i czas zbierania z radością. I dobrze jest siać ze łzami, by móc zbierać z radością. Wszystko ma swój czas. I drugim, z drugiej strony skrajnością w naszej postawie to jest lenistwo. Z jednej strony to brak cierpliwości, chcielibyśmy już, a z drugiej strony to lenistwo. I Księga Przypowieści Salomona, może ten werset przeczytam, bo on ilustruje tę prawdę. Księga Przypowieści Salomona, rozdział 20, werset 4. Boże Słowo mówi tak. Werset 4. Leń nie orze w jesieni, a gdy w żniwa szuka plonu, nic nie ma. Wiecie, kiedy był czas, by orać, to on odpoczywał, leżał. I przychodzi czas, by zbierać. On chce zebrać, ale nie może zebrać, bo on nic nie zasiał. Należało orać wtedy, kiedy był czas, by orać. I wiecie, w naszym życiu jest tak, że czasami Bóg bardzo wyraźnie nam coś pokazuje, żebyśmy to zrobili. Że to jest ten okres, ta chwila, ten moment, te dni, abyśmy pewne rzeczy domknęli w naszym życiu. Ale my powiemy, nie chce mi się. To mnie zbyt wiele kosztuje. A może przyjdzie lepszy czas. Wiecie, może jutro będzie lepszy dzień na to. A może pojutrze będzie lepszy. I tak przesuwamy ten dzień. Aż w końcu zapomnimy całkiem o tym. I nagle dziwimy się, że przychodzi okres, że chcielibyśmy oglądać owoc. Ale myśmy nie zasiali. Myśmy nie zaorali. I owocu nie ma. Nasze zaniedbanie spowodowało to, że Bóg czegoś nie mógł osiągnąć przez nasze życie czy w naszym życiu. Więc z jednej strony jest niecierpliwość, która przyspiesza, a z drugiej strony jest lenistwo, może jakiś lęk, strach, który zatrzymuje. Dlatego podsumowując to kazanie, jeszcze raz powiem to, co powiedział Salomon, co mówi Pismo Święte. Wszystko ma swój czas. I każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest to wielką rzeczą w naszym życiu. Nauczyć się te chwile i te pory rozpoznawać. I to jest wielką sprawą nauczyć się dokonać czegoś wtedy, kiedy Bóg ten okres dla naszego życia wyznaczył. W przeciwnym razie oczywiście będzie możliwe, żeby to zrobić, ale nigdy nie będzie tak łatwo, nigdy nie będzie tak lekko. Nigdy nie będzie takiej łaski, aby pewne rzeczy się mogły dokonać, bo wszystko ma swój czas. Pamiętajmy o tym. I chcę Was zaprosić do modlitwy. Proszę mi się pomodlić.